Dzień dobry. Słuchacie Państwo nowego podcastu Polityki Insight Czas na Restart. Epidemia koronawirusa wywołała bezprecedensowy kryzys zdrowotny i gospodarczy. Jednocześnie problemy, z którymi borykaliśmy się dotychczas, jak kryzys klimatyczny, degradacja środowiska naturalnego i rosnące nierówności społeczne, nie zniknęły. Wraz z naszymi rozmówcami zastanawiamy się, jak odbudować gospodarkę i społeczeństwo mądrzej i bardziej sprawiedliwie. Ja nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Według prognoz pandemia koronawirusa wywoła najgłębszy światowy kryzys gospodarczy od II wojny światowej. Bezprecedensowe ograniczenie działalności firm w wielu krajach doprowadziło do wzrostu bezrobocia i spadku PKB, i to mimo hojnych rządowych i unijnych programów pomocowych. Chcąc utrzymać się na powierzchni, firmy dostosowują się do nowej rzeczywistości i przechodzą przyspieszony kurs cyfryzacji. W jakim stopniu doświadczenia z pandemii zostaną z nami po jej zakończeniu? Czy biznes odrobi lekcje i będzie lepiej przygotowany na kolejne kryzysy, w tym ten największy, kryzys klimatyczny? Czy firmy powinny być odpowiedzialne nie tylko za zyski, ale też za swój wpływ na społeczeństwo i planetę? Na te pytania próbuje dziś odpowiedzieć Dariusz Maciołek, dyrektor zarządzający pionu komunikacji i marketingu banku BNP Paribas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy mógłby pan się przedstawić, powiedzieć naszym słuchaczom, czym się pan zajmuje?
Dzień dobry, Darek Maciołek z tej strony. Jestem szefem komunikacji, marketingu i zaangażowania społecznego w banku BNP Paribas, w którym pracuję od ponad 2 lat. Wcześniej również instytucje finansowe. Myślę, że to, co jest ciekawe, to marka, dla której pracuję i właśnie jej zaangażowanie społeczne i takie poczucie odpowiedzialności tego, co robimy i jak chcemy zmieniać świat. Nie bez powodu nazywamy się bankiem zmieniającego świata.
Cieszę się w ogóle, że udało nam się porozmawiać, dlatego że dotychczas w naszej audycji rozmawialiśmy w zasadzie z przedstawicielkami trzeciego sektora czy aktywistkami. Jestem bardzo ciekaw pańskiej perspektywy jako przedstawiciela biznesu. Zanim przejdziemy do tego, co należałoby zmienić w tym popandemicznym świecie, to może ma pan jakieś przemyślenia co do tego, co pokazała sama pandemia w tym obszarze działalności przedsiębiorstw, jakie problemy uwypukliła. No bo wiadomo, że stworzyła bardzo dużo problemów, ale może są jakieś takie niedoskonałości, które stały się bardziej widoczne.
To, co pokazała pandemia, to jest na pewno w wielu firmach kwestia obsługi klienta, bo do tej pory wydawało się, że digitalizacja jest ważna, ale pewnie możemy żyć, bo ludzie przyjdą do fizycznych placówek banku czy ubezpieczyciela. Natomiast ta pandemia pokazała, że można bardzo szybko przestawić biznesy na działalność online i to jest równie skuteczne, równie dobre, a co więcej przyjazne dla klientów i to my zrobiliśmy jako bank, tak? Bo po pierwsze uruchomiliśmy narzędzia, które pozwalają na przykład otwierać konto przy pomocy telefonu i selfie bez wychodzenia z domu. Myślę, że pandemia pokazała nam, gdzie możemy też być bardziej efektywni, bardziej przyjaźni dla środowiska, ale również bardziej efektywni w kontaktach z klientem. Plus to, co działo się również w mniejszych firmach. Oczywiście firmy usługowe, które żyją na kontakcie z klientem, no to miały ciężko i tutaj też czy kwestia tarczy, czy kwestia różnych projektów, które powstawały na szybko, żeby wesprzeć tę branżę, na przykład beauty, w tym, żeby mogły przetrwać i mogły dalej funkcjonować, były ważne. Ale cała masa sklepów, które działały fizycznie, dla nich nagle okazało się, że bardzo szybko mogą przestawić się na sprzedaż online. I przykład chociażby sklepiku warzywnego w mojej okolicy, który w ogóle nie funkcjonował w internecie, nagle w czasie pandemii w ciągu paru dni przestawił się na sprzedaż online'ową z dowożeniem produktów do domu. Także to pokazało nam, według mnie, gdzie możemy być jeszcze bardziej efektywni i bardziej przyjaźni dla środowiska, ale również dla klienta.
Czy te rozwiązania, rozumiem, że to był trochę jak skok na głęboką wodę i taka nauka w działaniu. Czy myśli pan, że te rozwiązania zostaną z nami po pandemii, czy ludzie raczej będą chcieli wrócić do tych dawnych, może mniej efektywnych, ale jednak jakichś tam dających kontakt z drugim człowiekiem sposobów prowadzenia biznesu?
Ja myślę, że wiele z tych rozwiązań zostanie z nami, bo one będą jakby bardziej efektywne również kosztowo dla firm i dla klientów. Więc ja myślę, że wiele z tych rozwiązań zostanie z nami. Tak samo jak sposób pracy. Ja myślę, że też w wielu miejscach praca zdalna zostanie z nami. Oczywiście nie będzie to tak, jak było na początku pandemii, że 100% czasu pracowaliśmy zdalnie, bo ten kontakt jest potrzebny, spotykanie się i rozmowa i wymyślanie takie fizyczne, widząc się. Natomiast wydaje mi się, że proporcja między pracą zdalną a pracą w biurze zmieni się, tak jak pewnie w wielu firmach to było 80-90% praca w biurze, 10-20% zdalnie. Ja myślę, że gdzieś przejdziemy do poziomu 50-50, a może w niektórych obszarach jeszcze bardziej ta praca zdalna będzie wykorzystywana. Tak jak ja patrzę na to, jak my pracujemy, to w ciągu tygodnia przestawiliśmy się w centralach na 85% osób pracowało zdalnie w całym banku, więc duży bank działać może pracując całkowicie zdalnie.
To ma też swoje konsekwencje dla pracowników, prawda? Znaczy, no, myślę, że tak jak wielu pracowników, którzy przeszło na pracę zdalną, wiązało się to z pewnymi wyzwaniami, szczególnie co do ograniczania czasu pracy, co do oddzielania jakiejś przestrzeni do życia i do pracy. Czy w jaki sposób można temu zaradzić?
Tak, wyzwania na pewno są, bo to jest kwestia też posiadania miejsca, gdzie można spokojnie pracować. To jest też trochę kwestia tego, że na głowę też nam się troszkę zwaliła szkoła, tak? Gdzie jako rodzice musieliśmy też prowadzić niemalże lekcje albo wspierać szkoły w prowadzeniu lekcji w domu. Więc to nie był idealny moment, żeby też tą pracę zdalną oceniać. Choć tak jak zrobiliśmy wśród naszych pracowników badanie, jak oceniają pracę zdalną, 84% naszych pracowników powiedziało, że praca zdalna jest dobra i chcieliby ją kontynuować w różnym wymiarze. Załóżmy od kilku dni w tygodniu do kilku dni w miesiącu. Natomiast gdzieś ta praca zdalna zadziałała i jest dobrze odbierana przez ludzi. Oczywiście są osoby, które chciałyby wrócić w biurze, ale to też wynika z ich specyfiki, kwestia dostępów do systemu, kwestia szybkiego internetu i to są elementy, które gdzieś wpływają na to, że ktoś chciałby pracować w biurze. Natomiast od ponad 80% naszych kolegów i koleżanek chce pracować nadal zdalnie w różnym wymiarze czasowym.
Może zróbmy teraz krok w tył i zastanówmy się, jest to jakiś temat, który przewija się przez ostatnie miesiące, czyli kwestia odporności biznesu na kryzysy, które trudno jest przewidzieć. Oczywiście można powiedzieć, że światową pandemię dało się przewidzieć, że ona w pewnym momencie nastąpi, ale jednak jest to takie wydarzenie, które w jakiś sposób było zaskoczeniem dla wszystkich. Czy poza tą cyfryzacją są jakieś obszary, w których firmy mogą poprawić swoją odporność i jakoś przygotować się na kolejne kryzysy?
Przygotować się na kryzys taki jak ten jest ciężko, tak? Bo on jakby jest zupełnie innym kryzysem i też nie za bardzo wiedzieliśmy, jak on będzie się rozprzestrzeniał, jakie będą tego konsekwencje. Także myślę, że to jest ważne, żeby umieć szybko uczyć się reagować na sytuację, która się pojawia. Tak? Oczywiście mieć narzędzia, które pozwalają funkcjonować, mieć pewne zabezpieczenie cash flow, jeśli chodzi o mniejsze firmy, tak? Czyli posiadanie dostęp do narzędzi finansowania, które w momencie, kiedy jesteśmy odcięci od rynku, a wiele firm z dnia na dzień zostało odciętych od rynku, są w stanie w jakiś sposób przez te kilka tygodni funkcjonować, przetrwać, nie musieć zwalniać pracowników i szybko się odbudować, tak? Bo też to, co ten kryzys nam pokazał, że stosunkowo szybko po zniesieniu lockdownów wiele biznesów podniosło się i zaczęło funkcjonować w miarę normalnie, tak? Z pewnymi obostrzeniami, ale to nie była sytuacja taka, jak mieliśmy w 2008 roku, gdzie jednak kryzys był głęboki i na zupełnie innych podstawach. I tam jakby powroty do normalności były zdecydowanie duże. Natomiast jak się patrzy, z czym mamy do czynienia teraz, no to te powroty do normalności, nowej normalności, to jest kwestia bardziej wykresu litery U niż jakiegoś dołka długiego, z którego bardzo powoli wychodzimy. Także myślę, że to jest taki jeden z elementów, czyli bycie zwinnym, sprawnym organizacyjnie i decyzyjnie, tak? Bo to też jakby kwestia szybkości podejmowania decyzji, takiego agile'owego stylu pracy, na pewno ma znaczenie w takich okolicznościach, które są ciężko przewidywalne i ciężko je ekstrapolować, jak będą się zachowania firm i ludzi dalej kształtowały.
No tak, ale wyobrażam sobie, że i pewnie nie wiem, czy potwierdzi pan te obserwacje z perspektywy człowieka, który rzeczywiście jakby obserwuje to przez jako przedstawiciel instytucji, która jednak zajmuje się również finansowaniem działalności przedsiębiorstw na jakimś poziomie, że jednak to agile'owanie i to zwinność, zwrotność jest domeną raczej firm, które po prostu dobrze sobie radzą i są duże, mają po prostu zasoby na to, żeby w jakiś sposób zareagować na kryzys, a firmy, które małe i średnie przedsiębiorstwa, które powiedzmy gdzieś tam balansują na granicy opłacalności, no to one takiej możliwości nie mają, choćby nawet były najbardziej zwinne i zwrotne, to po prostu jeżeli muszą zwolnić pracowników, no to oznacza dla nich już w zasadzie upadek. Czy to doprowadzi do jakiejś takiej konsolidacji, do przyjmowania mniejszych przez większych?
Ja jestem przekonany, że to nie doprowadzi do takiej właśnie konsolidacji, o której pan mówi. Ja jestem przekonany, że właśnie ta pandemia pokaże, że my będziemy bardziej korzystali z mniejszych firm, z bardziej lokalnych firm niż z dużych, nie wiem, marketplace'ów. Tak? To jest też kwestia tego, co widzimy, co się dzieje z centrami handlowymi. Nagle okazuje się, że wiele firm wychodzi z najmu powierzchni w centrach handlowych i kieruje się w stronę mniejszych miejsc, sklepików, blisko skupisk ludzi. Więc to jest coś, co ja myślę, że w tą stronę jednak będziemy szli, czyli kwestia lokalności, przykład chociażby lokalnego rolnika, który w czasie pandemii bardzo mocno urósł, czy Pora na Pola. To są jakby małe przedsiębiorstwa, małe firmy, które pokazały, że można bardzo szybko zyskać rynek właśnie na takiej lokalności, co się przekłada dalej na kwestie ograniczenia śladu węglowego, czyli nie wysyłania tych produktów przez całą Polskę czy cały świat. Więc ja myślę, że jednak będzie szło w stronę lokalności. Oczywiście nie wszyscy będą w stanie się na to przestawić. Natomiast to, co też jakby według mnie dobrze zadziałało z punktu widzenia właśnie finansowania, o którym pan mówił, to jest kwestia tarczy finansowej, która została bardzo sprawnie wprowadzona przez banki i wiele firm dostało zastrzyk finansowania i to pozwoliło też przetrwać tym firmom, nie zwalniając pracowników. Dodatkowo wiele organizacji też wspierało lokalne firmy. Tak, na przykład my uruchomiliśmy taką akcję Rozruszajmy Polskę, gdzie też jakby jeżeli ludzie, nasi klienci płacili w małych sklepach, które były lokalne, dostawali pewien benefit cashbackowy, który jakby motywował do kupowania, do biznesowania z lokalnymi firmami.
Wróciłbym na chwilę do tej kwestii zwinności i do tego, w jaki sposób firmy mogą reagować. Mówił pan właśnie o tym, że firmy, które zareagowały odpowiednio szybko, znalazły się w lepszej sytuacji, ale to oczywiście przywodzi mi na myśl, nie mogę o to nie zapytać, czy według pana nie działo się to przypadkiem trochę na plecach pracowników, czyli że ta zwinność nie polega czasami na tym, że po prostu ma się możliwość zwolnienia dużej liczby pracowników w momencie kryzysu i później ewentualnie zatrudnienia ich z powrotem, korzystając z tego, że rynek robi się coraz trudniejszy dla pracownika.
Na pewno mamy takie przykłady w naszym kraju, czy nie tylko, gdzie w pewnym momencie też zostały ograniczone wynagrodzenia, czy część ludzi była zwalniana. Tak, niestety takie sytuacje się dzieją, no ale to jest też kwestia tego, czy firma jest w stanie, czy nie jest w stanie. Oczywiście ja uważam, że ograniczenie wynagrodzeń pewnie jest jakimś ratunkiem dla firm, które potrzebują, żeby przetrwać. Natomiast co do zasady, ja nie chciałbym iść w stronę jakby twierdzenia, że małe czy średnie firmy zwalniają, żeby przetrwać, ale potem sobie zatrudniają na lepszych dla siebie warunkach, bo rynek staje się rynek pracodawcy, nie pracownika, tak jak mieliśmy do tej pory. Tak? Ja myślę, że to są bardzo trudne decyzje dla każdego przedsiębiorcy, jeśli chodzi o zwalnianie, redukcję. I tutaj myślę, że ciężko jest taką tezę postawić, że to trochę jest ułatwienie sobie i zrobienie tego na plecach pracowników. Każdy, kto stał przed koniecznością zwolnienia ludzi ze swojej firmy, myślę, że przeżył to bardzo mocno i dla tych ludzi też był to ogromny i emocjonalny, i taki zawodowy problem. Więc ja myślę, że tutaj nie chciałbym stawiać takiej tezy i chyba nigdy bym jej nie postawił.
To prowadzi mnie do kolejnego tematu, o którym chciałem z panem porozmawiać, czyli do kwestii odpowiedzialności biznesu. Wiem, że pan zajmuje się tym w pańskiej firmie, ale zastanawia mnie to właśnie w takim momencie kryzysu, gdzie kończy się odpowiedzialność biznesu, w którym momencie firma może powiedzieć, że to już nie jest jej problem. Myślę tutaj zarówno o kwestii, powiedzmy, dobrobytu swoich pracowników, ale też o takich kwestiach odpowiedzialności za całe społeczeństwo. No, mieliśmy przykłady w trakcie tej pandemii, że niektóre firmy angażowały się również pro bono w takie inicjatywy jak, nie wiem, przestawianie swoich linii produkcyjnych na produkcję materiałów ochronnych dla lekarzy. Czy ma pan jakieś na ten temat przemyślenia?
To, co obserwowaliśmy, szczególnie na samym początku pandemii, czyli tak jak pan mówi, przestawianie swoich linii produkcyjnych, jakby takie wspólne działanie, to był bardzo, bardzo fajny zryw, który mieliśmy. Też jakby popatrzymy sobie na firmy, które to robiły, to nie są to przypadkowe firmy. To nie są firmy, które nagle sobie powiedziały, ok, to teraz będziemy lepsi dla otoczenia, lepsi dla społeczeństwa. Tylko najczęściej są firmy, które gdzieś w swoim DNA już miały tą odpowiedzialność, prowadzenie odpowiedzialnego biznesu i w tej pandemii dla nich to było oczywiste, że muszą coś robić. Muszą coś robić, co poprawi nasze życie jako społeczeństwa w tej pandemii. Tak, to była właśnie kwestia czy produkcji maseczek, czy kwestia produkcji płynów dezynfekcyjnych. Ale to były też firmy, które finansowały na samym początku pandemii testy na koronawirusa, których było mało i nie było możliwości przeprowadzenia dużej ilości testów. Także to są rzeczy, które jakby bardzo dobrze zafunkcjonowały. Granica odpowiedzialności biznesu zależy od firmy, jak firma funkcjonuje, tak? Bo tak jak my sobie jako bank jesteśmy instytucją zaufania społecznego, jesteśmy firmą, która od lat stara się i funkcjonuje w sposób odpowiedzialny, to dla nas w zasadzie nie było granicy. Jeżeli pojawiały się potrzeby czy sytuacje, w których powinniśmy zareagować albo czuliśmy, że musimy zareagować, to my te działania podejmowaliśmy. I to właśnie było kwestia wsparcia szpitali czy kwestia wsparcia ludzi, którzy potrzebowali zrobić test, a nie mieli takiej możliwości. Więc dla nas akurat to było takie oczywiste. My się nie zastanawialiśmy, czy robić, czy nie robić, czy warto robić, czy nie warto robić, tylko my to po prostu robiliśmy, bo to było coś, co dla nas jest jakby naturalne. I to tak samo w ramach Polski, ale też w ramach grupy BNP Paribas. Tak? BNP Paribas jako grupa na świecie też bardzo mocno zaangażowała się w walkę z koronawirusem, czy finansowanie poszukiwania szczepionki. I to był taki moment, że nikt się nie zastanawiał, czy warto, czy to się kalkuluje bardzo mocno biznesowo, czy nasz wizerunek się poprawi, czy się pogorszy. To są jakby takie decyzje, które trochę tak jak byśmy powiedzieli, jeżeli człowiek jest porządny i widzi jakiś problem, to działa, żeby ten problem rozwiązać. Nie zastanawia się, nie kalkuluje tego. I wiele firm, sporo przykładów mieliśmy, tak? Czy to było 4F, czy to był Orlen, czy to była Agata Meble. Tak? To były firmy, które bardzo szybko na początku zaczęły przestawiać swoje biznesy i wspierać tą walkę z pandemią. Ja myślę, że ogromne brawa dla takich firm, choć z drugiej strony, jak sobie też patrzymy, były firmy, które nic nie zrobiły, bo jakby ciężko było im się odezwać i działać, bo one jakby funkcjonowały zupełnie w innym świecie, takim w świecie nieprowadzenia działań w sposób odpowiedzialny, nieposiadania argumentów, które mogli przekazywać swoim klientom poza tym, co robili wcześniej, czyli kup nasz produkt jest najlepszy. I tutaj myślę, że pojawia się również problem dla organizacji, które są nastawione tylko i wyłącznie na zysk i na taką szybką konsumpcję, bo one w czasach kryzysów nie za bardzo mają o czym mówić do swoich klientów, nie za bardzo mają wartości czy przesłanie, z którym mogliby się zwrócić i pod tym przesłaniem mogłyby wspierać społeczności, służbę zdrowia czy inne instytucje. I jak sobie teraz też z perspektywy czasu na to patrzę, to często to były firmy, które czuły, że wypadałoby coś zrobić, nie miały trochę pomysłu, nie miały czegoś w swoim DNA, co ich kierowało w którąś stronę, więc to były też takie licytacje trochę, a my przekażemy 500 tysięcy, my przekażemy milion, my przekażemy 3 miliony. Tak? I przekazując tą kwotę, trochę było takie, to nasze sumienie już jest czystsze niż było wcześniej, bo przekazaliśmy jakąś kwotę. Ja miałem osobiście problem z takimi firmami, które po prostu przekazywały pieniądze i trochę zapominały o problemie. A na koniec dnia, jak sobie popatrzymy, to teraz jak miałbym powiedzieć, które firmy przekazały jakieś pieniądze, to pewnie jest ciężko sobie przypomnieć te firmy, bo każdy coś przekazywał. Ale przykład właśnie 4F-a, który przestawił swoją linię produkcyjną, myślę, że każdemu gdzieś dźwięczy w głowie.
I czy myśli pan, że jest jakiś sposób, żeby w przyszłości przekonać firmy, żeby były bardziej zaangażowane społecznie? Czy to powinno przyjść jakoś organicznie?
Ja myślę, że to będzie szło organicznie, ale też przez doświadczenia, bo też ta sytuacja, którą mieliśmy z pandemią, pokaże innym firmom, że ci, którzy właściwie mieli jasne wartości, mieli tą odpowiedzialność wpisaną w DNA i funkcjonowały, te firmy za chwileczkę albo już są zupełnie w innym miejscu biznesowym, niż były parę miesięcy temu. Więc tutaj pewnie cały szereg analiz, który za chwilę będzie powstawał, jak biznesowo i wzrostowo funkcjonują firmy, które właśnie zaangażowały się w walkę z pandemią versus te, które się nie zaangażowały. I myślę, że tutaj obserwacje będą bardzo jasne i jestem przekonany, że wiele firm zacznie poszukiwać swojego takiego elementu, w jaki sposób mogliby odpowiedzialni prowadzić biznes, bo to będzie im się na koniec dnia przekładało również na wyniki. Tutaj przykład też jest dobry, chyba prezesa Unilevera, który powiedział, że 2 lata temu to powiedział, że będą wyłączali, ograniczali marki, które nie mają social purpose. I to było takie dosyć mocne stwierdzenie, które oni kontynuują. Czyli jeżeli marka nie znajdzie swojej takiej przestrzeni, której jest dobra dla społeczeństwa, otoczenia, lokalnych społeczności, ona nie powinna istnieć w portfolio Unilevera, tak? I to widzimy, to się dzieje. I też pokazywany jest szereg właśnie analiz, że biznesowo to też lepiej pracuje niż po prostu coś jest czystsze niż czystsze.
Może na koniec chciałem trochę zahaczyć o kwestię kolejnego kryzysu, który cały czas trwa i z którym firmy będą musiały się zmierzyć, czyli kryzys klimatyczny. I to, co pan mówi, szczególnie ten przykład Unilevera, trochę mnie naprowadza na ten wątek, że w zasadzie no, są firmy, które jakby w momencie kryzysu działają, robią te dobre rzeczy, czyli w jakiś sposób pomagają, angażują się, przekazują pieniądze czy swoje działania na walkę z tym kryzysem. No ale w kontekście na przykład kryzysu klimatycznego, no to sporo firm jakby w swojej bazowej działalności potęguje ten kryzys. I myślę tutaj również o bankach, które wciąż finansują inwestycje w paliwa kopalne na przykład. I tutaj jakby problem jest większy, dlatego że jest to jakiś tam duży obszar prowadzenia biznesu i duży obszar, w którym te banki funkcjonują. Czy to nie jest tak, że jeżeli się z jednej strony mówi, że jakby działamy, jesteśmy zaangażowani i odpowiedzialni, a z drugiej strony w swojej bezpośredniej działalności przyczynia się do kolejnych kryzysów, czy to nie jest jakiegoś rodzaju hipokryzja czy greenwashing?
Tak, to pewnie jest rodzaj czy greenwashingu, czy walkwashingu, z którym mamy do czynienia, jeżeli obserwujemy sobie niektóre działania firm, tak? Natomiast ja myślę, że tak jak przykład naszego banku, od 2015 roku ograniczamy finansowanie energetyki tak zwanej brudnej i od paru lat nie finansujemy żadnych nowych inwestycji w energię kopalnianą. A wychodzimy z tych, które gdzieś tam jeszcze mamy relacje. Więc to jest coś, co my robimy i to robimy na całym świecie. To jest jakby kwestia naszych polityk CSR-owych, czy to kwestia też wychodzenia z finansowania tytoniu na świecie, jeśli chodzi o nasz bank. My staramy się właśnie robić to w sposób spójny, czyli nie tylko robić rzeczy dobre, które są dla społeczności, ale też jakby patrzymy, co my jako duża instytucja finansowa światowa może zmieniać właśnie w Energy Transition. Jeśli chodzi o Polskę, my w ostatnim roku sfinansowaliśmy 10 tysięcy projektów fotowoltaicznych dla indywidualnych klientów i średnich firm. To jest coś, na co my stawiamy i jeszcze bardziej będziemy w to wchodzić, czyli pomagać, przestawiać się energetycznie dla firm i finansować farmy fotowoltaiczne, gdzie jesteśmy jednym z większych inwestorów w farmy fotowoltaiczne nie tylko w Polsce. Więc to jest coś, co na pewno będziemy robić i dla nas to jest właśnie kwestia spójności i nie robienia właśnie z jednej strony czegoś, co jest przyjazne środowisku, a z drugiej strony trochę mówienia, no ale tamto jednak musimy. Tu staramy się być dosyć jednoznaczni i myślę, że przykład tego, że drugi raz z rzędu zajęliśmy pierwsze miejsce w ramach rankingu odpowiedzialnych firm, pokazuje, że na szeregu elementów biznesowych jesteśmy właśnie odpowiedzialną firmą.
Czy to nie jest trochę tak, że oczywiście dla firm, które mają odpowiednią reputację, to może być opłacalne, że przestają się angażować w takie projekty, które są szkodliwe dla środowiska? A czy to nie jest tak, że niektóre instytucje finansowe nie będą miały tych skrupułów i po prostu wejdą w tę niszę pozostawioną przez na przykład banki, które wyjdą z paliw kopalnych? I czy w takim razie nie jest konieczne jednak jakieś odgórne zmiany, a nie tylko w samej działalności banków?
Oczywiście odgórne zmiany też są potrzebne i kwestia wytycznych, też to co dyrektywy Unii Europejskiej, które mamy, tak, to jest potrzebne. Natomiast jeżeli pyta pan mnie o firmy czy instytucje, które właśnie wejdą w tą niszę, ja myślę, że też to jest kwestia rosnącej świadomości klientów, bo jeżeli klienci będą widzieli, że wkładając swoje pieniądze do instytucji, która na koniec dnia finansuje energię kopalnianą, za chwileczkę też będziemy mieli według mnie taką sytuację, że nasi klienci będą nasi, nie nasi, po prostu klienci będą patrzyli na to, co się dzieje finalnie z ich pieniędzmi. Tak, jeżeli mają przekonania właśnie takie proekologiczne, to nie będą bankowały czy kupowały produktów, które na koniec finansują to, co dla środowiska jest niedobre. Więc ja jestem przekonany, że to jest kwestia takiej też permanentnej edukacji naszego społeczeństwa, która jest właśnie na coraz wyższym poziomie i wiele firm prowadzi te działania edukacyjne. Ja myślę, że ten projekt Czas na Restart jest jednym z elementów, gdzie trochę to koło zamachowe się zaczyna jeszcze bardziej kręcić w stronę mówienia ludziom, patrzcie, co się dzieje na koniec z waszymi pieniędzmi. To, co kupujecie, to jest wasz głos. Czy nasza planeta będzie lepsza, czy będzie w stanie jeszcze większego kryzysu. I to każdy z nas musi zrozumieć, że swoimi codziennymi decyzjami, zakupami, inwestycjami, czy gdzie trzymają swoje fundusze, tym głosują, jak ta nasza planeta będzie wyglądała za paręnaście, parędziesiąt lat i jak nasze dzieci będą mogły tutaj żyć. Więc ja myślę, że każdy powinien popatrzeć w swoje działania i na bazie tych działań trochę głosować za planetą.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Nazywam się Paweł Wiejski, a w przygotowaniu dzisiejszego podcastu pomagali mi Marcin Bomba, Maciej Kurczewski, Joanna Pamuła oraz Jędrzej Rosa. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i innych aplikacjach. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.